Więc pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział. Zabiegajcie o miłość. Gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, aby prorokować. Bo kto mówi językiem, mówi nie do ludzi, lecz do Boga. Nikt bowiem nie rozumie, gdyż w duchu wypowiada tajemnice. Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęty i pociechy. Kto mówi językiem, buduje siebie, a kto prorokuje, buduje zgromadzenie. Pragnę, abyście wy wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali, gdyż ten, kto prorokuje, jest większy niż ten, kto mówi językami, chyba żeby wykładał, aby zgromadzenie doznało zbudowania. A teraz, bracia, jeśli przyszedłbym do was mówiąc językami, na co bym wam się przydał? Gdybym wam nie przemówił, czy to w objawieniu, czy w poznaniu, czy w proroctwie, czy w pouczeniu. Podobnie przedmioty martwe, które wydają dźwięk, jak flet czy cytra. Gdyby nie wydawały różnych dźwięków, jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze? Również jeśli by trąba wydała dźwięk niewyraźny, kto przygotowywałby się do bitwy? Tak i wy. Jeśli za pomocą języka zrozumiałego nie wydacie słowa, jak da się rozpoznać, co zostało powiedziane? Będziecie raczej mówić w powietrze. Na świecie jest niewątpliwie tak wiele różnego rodzaju dźwięków i nic nie jest bez dźwięku. Gdybym więc nie poznał znaczenia dźwięku, byłby dla tego, który mówi, cudzoziemcem. A ten, który mówi, byłby cudzoziemcem dla mnie. Podobnie i wy. Ponieważ jesteście zapaleńcami duchowych darów, szukajcie darów dla zbudowania zgromadzenia, abyście w takie obfitowali. W tym celu, kto mówi językiem, niech się modli, aby wykładał. Jeśli bowiem modlę się językiem, mój duch się modli, rozum mój natomiast pozostaje bezowocny. Co zatem pozostaje? Będę się modlił duchem, ale także będę modlił się rozumem. Będę śpiewał duchem, ale także będę śpiewał rozumem. Bo jeśli błogosławisz w duchu, to w jaki sposób zajmujący miejsce nieobeznanego powie amen przy twoim dziękczynieniu, skoro nie rozumie, co mówisz? Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dziękuję Bogu, że mówię językami więcej niż wy wszyscy, ale w zgromadzeniu wolę powiedzieć 5 słów moim rozumem, aby też innych pouczyć, niż dziesiątki tysięcy słów językiem. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale w złem zachowujcie się jak niemowlęta. W myśleniu bądźcie dojrzali. W prawie jest napisane, przez ludzi obcego języka oraz obcych warg przemówię do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Języki są zatem na znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących. A proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących. Jeśli więc schodzi się całe zgromadzenie i wszyscy mówią językami, a wejdą nieobeznani albo niewierzący, to czy nie powiedzą, że szalejecie? Jeśli natomiast wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo nieobeznany, to rozpoznawany przez wszystkich, badany przez wszystkich, z tajnikami swego serca wychodzącymi na jaw, tak padnie na twarz, odda pokłon Bogu i oznajmi. Rzeczywiście Bóg jest pośród was. Co zatem, bracia? Gdy się schodzicie, każdy coś ma. Ma psalm, ma pouczenie, ma objawienie, ma język, ma przekład. Wszystko niech się dzieje dla zbudowania. Jeśli ktoś mówi językiem, niech to czyni po dwóch lub najwyżej trzech i z osobna, a jeden niech przekłada. Jeśli natomiast nie ma tłumacza, niech w zgromadzeniu zamilknie, niech mówi sobie i Bogu. Prorocy niech mówią dwaj lub trzej, a inni niech rozsądzają. Jeśli zaś kolejnemu siedzącemu zostało dane objawienie, poprzedni niech zamilknie. Możecie bowiem pojedynczo wszyscy prorokować, aby wszyscy mogli się uczyć i wszyscy doznać zachęty. A duchy proroków poddają się prorokom, gdyż Bóg nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Jak we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety niech w zgromadzeniach milczą, gdyż nie pozwala się im mówić. lecz niech będą poddane, jak i prawo mówi. Jeśli natomiast chcą się czegoś nauczyć, niech pytają w domu swoich własnych mężów, gdyż w zgromadzeniu nie przystoi kobiecie mówić. Czy od was słowo Boga wyszło, albo czy tylko do was samych dotarło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo człowiekiem duchowym, niech zauważy, że to, co wam piszę, jest przykazaniem Pana. A jeśli ktoś tego nie uznaje, nie jest uznany. Tak więc, bracia moi, gorąco pragnijcie prorokować i językami mówić nie przeszkadzajcie, a wszystko niech się dzieje godnie i według porządku. Więc przypomnę tylko, że omawiamy kwestie spraw związanych z Duchem Świętym, w tym między innymi darów duchowych, darów łaski. I zobaczyliśmy już, że jest różnorodność darów łaski. Duch Święty udziela różnych darów łaski. Nie każdy ma ten sam dar. Jest różnorodność w ciele pańskim, ale też jest różnorodna funkcjonalność tych darów. Jedne dary są większe, inne mniejsze. I o tym uczył nas apostoł Paweł w 12 rozdziale. Ale apostoł Paweł dodał, że jest coś dużo, dużo lepszego. Tak? Dużo lepszego. Jest droga dużo lepsza. I to jest 13 rozdział. I ten 13 rozdział jest w tej części tego listu takim, można powiedzieć, najważniejszym. To tak można powiedzieć, to jest szczytowy rozdział. I gdzie apostoł Paweł pokazuje, że te dary, jeżeli człowiek nie kieruje się miłością, to one raczej korzyści nie przynoszą, raczej szkodzą. Więc żeby one mogły przynosić korzyść wierzącym, zborowi, to człowiek, który ich używa, musi kierować się miłością. I jakby to jest ten szczytowy moment i od tego apostoł Paweł zaczyna mówić praktycznie, czy przenosić to na taką praktykę, jak to zastosować. To wszystko, co do tej pory powiedział, i 14 rozdział już jest takim, można powiedzieć, bardzo praktycznym zastosowaniem tego, o czym apostoł Paweł powiedział, czy napisał wcześniej. Więc kilka rzeczy. Tutaj dzisiaj będzie 6 punktów, siedem może nawet. Ale pierwsza rzecz, to o której apostoł Paweł nam tutaj mówi w tym 14 rozdziale, to priorytety. Pierwszy werset, przeczytajmy. Zabiegajcie o miłość. Gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, aby prorokować. I osobiście bym powiedział, że chciałbym, żeby ten fragment był troszeczkę lepiej przetłumaczony, chociaż sam nie wiem, jak można go lepiej przetłumaczyć, bo to jest problem języka. To tłumaczenie, wydaje mi się, że nie do końca oddaje to, co apostoł Paweł chciał przekazać. Czy chce przekazać? Możemy ten werset potraktować schodkowo, czyli jako schody. A schody prowadzą albo w górę, albo w dół. I to tłumaczenie wydaje się, że kieruje nas ku górze. To znaczy, że zaczyna od dołu, od schodka tego dolnego i stopnia dolnego i idzie w górę. Czyli to, co na początku jest mało istotne, a to, co na górze jest najistotniejsze. I wydaje mi się, że powinniśmy patrzeć zupełnie odwrotnie na ten fragment, że jako to, co jest na początku, jest najważniejsze, najistotniejsze. To jest ten początkowy, pierwszy stopień, a to, co idzie dalej, o czym jest mowa dalej, to jest kolejny stopień w dół. Czyli to, co na górze jest najważniejsze, to, co na dole jest mniej ważne, co nie znaczy, że jest nieważne. Więc w związku z tym najważniejsze jest to, aby zabiegać o miłość, żeby dbać, troszczyć się o tę miłość. Dla apostoła Pawła jest to dużo lepsza droga. Dlatego to zabieganie o miłość jest tym punktem wyjścia i jest najwyżej. Jest najwyższym stopniem, wszystko inne jest poniżej, jest poddane, podporządkowane temu nakazowi. Ale też ten nakaz zabiegania o coś ma w sobie pewną intensywność. To słowo greckie zostało przetłumaczone jako zabiegać, można też przetłumaczyć jako dążyć do czegoś, w związku z tym do miłości, ale ten czasownik też można przetłumaczyć jako prześladować. A prześladowanie już ma pewną intensywność. Tak, bo coś jest, oczywiście jest to negatywne, tak, ale jest tutaj, chodzi o tą intensywność. Tak, apostoł Paweł prześladował Kościół i było to bardzo intensywne, słuchajcie, bardzo intensywnie prześladował. Tak samo my mamy dążyć, zabiegać o miłość właśnie też z taką intensywnością. Więc nasze zabieganie czy dążenie do miłości ma być bardzo intensywne, ponieważ miłość jest największa. Tak, teraz pozostaje wiara, nadzieja, miłość, a z nich największa jest miłość. Następnie apostoł Paweł nakazuje, aby Koryntianie pragnęli spraw związanych z Duchem Świętym i co w tym kontekście sprowadza się do darów łaski. Koryntianie mają pragnąć tego, ponieważ jakby nie było, są to sprawy związane z Chrystusem. Dążeniem Ducha Świętego jest uwielbienie, wywyższenie Chrystusa, dlatego Koryntianie powinni pragnąć spraw związanych z Duchem Świętym, który dąży do uwielbienia Chrystusa, tak, aby Chrystus był uwielbiony przez nich, czy pośród nich. I w końcu apostoł Paweł mówi, że szczególnie, zwłaszcza Koryntianie powinni pragnąć, aby prorokować. I druga kwestia, czyli mamy priorytety. Apostoł Paweł układa te priorytety we właściwej kolejności i dalej apostoł Paweł porównuje dary. W zasadzie dwa. Więc dlaczego apostoł tak mówi, jak napisał w pierwszym wersecie? No wyjaśnia to w kolejnych wersetach, więc przeczytajmy wersety od 2 do 5. Bo kto mówi językiem, mówi nie do ludzi, lecz do Boga. Nikt bowiem nie rozumie, gdyż w duchu wypowiada tajemnice. Kto natomiast prorokuje, mówi do ludzi, dla zbudowania, zachęty i pociechy. Kto mówi językiem, buduje siebie, a kto prorokuje, buduje zgromadzenie. Pragnę, abyście wy wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali, gdyż ten, kto prorokuje, jest większy niż ten, kto mówi językami, chyba żeby wykładał, aby zgromadzenie doznało zbudowania. Więc w tym momencie apostoł Paweł zawęża dyskusję nad darami łaski do dwóch darów. Do daru języka, czy języków, oraz daru prorokowania. I Paweł pokazuje, jaka jest różnica pomiędzy nimi. I też to wskazuje na pewną funkcjonalność. Czym jest dar języka lub języków? No jest to dar mówienia innymi językami. Po raz pierwszy z tym darem spotykamy się w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale. W wersecie 4 jest mowa o dniu Pięćdziesiątnicy, o święcie w Jerozolimie i tam jest mowa o wylaniu Ducha Świętego. I w 4 werset mówi nam, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch poddawał im się wypowiadać. Więc jest to nienaturalna aktywność w takim sensie, że osoba nie mówi jakimś wyuczonym językiem, ale działa z inspiracji Ducha Świętego i mówi w innym języku. Osoba mówiąca językiem nie rozumie, co mówi. Wypowiada jakieś słowa, dźwięki, ale są one dla tej osoby niezrozumiałe. To mówienie językami ma charakter dziękczynienia, które jest skierowane do Boga. To znaczy, że osoba mówiąca językami dziękuje Bogu za jego dzieła, wielbi Boga za jego dzieła. I tak wynika z wersetów 16 i 17. Natomiast proroctwo jest skierowane do ludzi. Tak? Języki do Boga, a proroctwo do ludzi. I apostoł Piotr mówi nam o proroctwie w 2 liście Piotra, w 1 rozdziale. Gdyż proroctwo, w 21 wersecie, tak? Gdyż proroctwo nie było nigdy przyniesione z woli człowieka, lecz wypowiadali je ludzie od Boga, niesieni przez Ducha Świętego, czy też natchnieni przez Ducha Świętego. Więc to też jest nienaturalna aktywność, gdzie człowiek natchniony przez Ducha Świętego wypowiada słowa skierowane od Boga do ludzi. I Paweł w wersecie 30 mówi o proroctwie jako danym prorokowi objawieniu. I celem proroctwa jest zbudowanie, zachęta i pociecha dla zgromadzenia, dla zboru. Nie wchodzę w temat proroctwa, bo to jest dużo szerszy temat, dużo więcej trzeba było powiedzieć. Bardzo ogólnie, zdawkowo raczej będę tutaj na ten temat mówić, żeby nie pominąć tego, co jest istotne w tym fragmencie generalnie. Więc tę różnicę pomiędzy tymi darami można sprowadzić do formuły z 4 wersetu tego 14 rozdziału. Kto mówi językiem, buduje siebie, a kto prorokuje, buduje zgromadzenie. W związku z tym, co jest lepsze dla zgromadzenia? Oczywiście, że prorokowanie. Dlatego ten dar będzie większym darem od daru języków, a będzie większym, ponieważ jego użyteczność jest większa. Język buduje jednostkę, a prorokowanie buduje zbór. Ale apostoł Paweł dodaje, że jeśli jest tłumaczenie języka, to wtedy ta kombinacja darów języka oraz daru tłumaczenia staje się równa prorokowaniu, ponieważ zbór doznaje zbudowania. Dlatego apostoł Paweł napisał, że pragnie, aby wszyscy Koryntianie mówili językami, ale bardziej, żeby prorokowali. Trzecia rzecz. Paweł rozwija tutaj te myśli związane z językami i z prorokowaniem. I pokazuje argumenty, kolejne argumenty, które przemawiają za tym, aby tak w taki właśnie sposób myśleć, że prorokowanie jest przydatniejsze w zborze niż dar języków. I jakie to są argumenty? No, w wersetach od 6 do 12 ja skrócę, tak? Więc w skrócie to przejdę. W wersetach od 6 do 12 apostoł Paweł pokazuje, że dar języków generalnie nie przynosi zgromadzeniu większej korzyści. Powodem tego jest to, że nikt tego nie rozumie. W związku z tym są to tylko i wyłącznie jakieś niezrozumiałe dźwięki. Dlatego apostoł Paweł wzywa Koryntian, że skoro już są zapaleńcami duchowych spraw, darów, to żeby pragnęli takich darów, które budują zgromadzenie. I kolejny argument to wersety od 13 do 19, gdzie apostoł zachęca Koryntian, a raczej tych, którzy mówią językiem, aby prosili, aby modlili się o dar wykładania języka. W ten sposób apostoł Paweł zachęca Koryntian, aby oddawali Bogu cześć w sposób, który jest zrozumiały dla innych. Chodzi tu o nabożeństwo. Prawdopodobnie Koryntianie uważali, że skoro mają dar języków, to należy go używać zawsze i wszędzie. Jak jest tylko zgromadzenie, to muszą być języki. I wszyscy naraz niemalże, tak? Więc apostoł Paweł pokazuje, że w zborze lepiej powiedzieć kilka słów, które są zrozumiałe i w ten sposób pouczyć innych, niż powiedzieć tysiące słów, które są niezrozumiałe. I ostatni argument znajduje się w wersetach od 20 do 25. Tutaj apostoł Paweł wskazuje na potrzebę duchowej dojrzałości, jeśli chodzi o te dary. Języki nie przynoszą korzyści osobom z zewnątrz, które przychodzą na nabożeństwo. One wręcz szkodzą, ponieważ osoby z zewnątrz nie tyle nie rozumieją, co jest powiedziane, ale jest to dla nich bardzo dziwne, wariackie, czy też wynikające z szaleństwa, czy też z choroby psychicznej działanie. Natomiast proroctwo działa inaczej. I dlatego osoby z zewnątrz mogą zostać poruszone przez proroctwo, mogą oddać Bogu chwałę, ponieważ widzą, że wierzący działają w sposób zrozumiały. To, co niezrozumiałe, może być poczytane jako szaleństwo. Więc te trzy argumenty pokazują, w jakim kierunku zmierza myślenie apostoła Pawła odnośnie języków i prorokowania. Kryterium jest użyteczność, jest wspólne dobro. A to jest osiągane przez rzeczy, które są zrozumiałe. W związku z tym, jeśli weźmiemy pod uwagę funkcjonalność, to proroctwo góruje nad językami. Prorokowanie jest większym darem niż języki, ponieważ prorokowanie buduje zbór. Czwarty punkt. Zastosowanie w nabożeństwie. Więc to wszystko, ta teologia, którą apostoł Paweł pokazuje, prowadzi do zastosowania, do praktyki. I apostoł Paweł pokazuje, jak powinno wyglądać nabożeństwo zboru, jeśli weźmiemy pod uwagę różne dary łaski. I znowu apostoł Paweł pokazuje pewną różnorodność działań, jakie mogą mieć miejsce w trakcie nabożeństwa. Paweł nie mówi tu o wszystkim, co dzieje się podczas nabożeństwa. Nie jest to pełna liturgia, czy też pełen porządek nabożeństwa. Raczej pokazuje, że jest pewna różnorodność aktywności, ponieważ są różne dary łaski. Więc nie jest to wszystko, co on tam napisał w 14 rozdziale, od 26 wersetu, że to musi być na nabożeństwo. Jeżeli tego nie ma, to już nabożeństwo się nie liczy. To nie jest nabożeństwo. Raczej chodzi mu o pokazanie różnorodności działań, jakie są podczas nabożeństwa, i też nie wymienia wszystkich. W związku z tym nie jest to pełen porządek nabożeństwa. Tak jak wcześniej, to, kiedy mówił, wymieniał różne dary, to nie wymieniał wszystkich, tylko niektóre, jakąś tam różnorodność, żeby pokazać właśnie, że te dary łaski są różne. Więc nie jest to wszystko, co musi się wydarzyć na każdym nabożeństwie. Ale apostoł Paweł jasno daje do zrozumienia, że w tym wszystkim, co się dzieje na nabożeństwie, należy się kierować zasadą nadrzędną. Wszystko to ma służyć budowaniu zboru, dla zbudowania. Więc to nam pokazuje, jaki cel ma nabożeństwo. Tym celem jest budowanie zboru. Więc wszystko, co się dzieje na nabożeństwie, temu celowi ma służyć, temu celowi ma być podporządkowane. I znowu apostoł Paweł zawęża tę kwestię do daru języków oraz prorokowania. I jeśli chodzi o języki, no to apostoł Paweł pokazuje, że powinno być ograniczenie czasowe, jeśli chodzi o ten dar. Nie każdy, kto ma ten dar, musi coś na nabożeństwie powiedzieć. Może to zrobić dwóch lub trzech i wystarczy. Ale przy założeniu, że jest wykład tego języka. Jeśli nie ma tego wykładu, to dar języków nie powinien być publicznie używany. Nie powinno się z niego korzystać publicznie w trakcie nabożeństwa. Prywatnie wierzący może korzystać, może używać tego daru, ale nie w trakcie nabożeństwa, nie publicznie. Podobnie jeśli chodzi o prorokowanie. Niech to robi dwóch lub trzech, a reszta wierzących ma rozsądzać to, co zostało powiedziane, więc generalnie tutaj też chodzi o pewien porządek podczas nabożeństwa, który wyznacza jakieś ramy czasowe dla tego typu aktywności. Ale znowu apostoł Paweł przypomina, że naczelną zasadą jest wspólne dobro. I Paweł kończy tę część wskazaniem na Boga, że Bóg jest Bogiem pokoju, a nie zamieszania. Więc nabożeństwo powinno ten pokój odzwierciedlać. Jest ono wtedy, gdy podczas nabożeństwa panuje określony porządek, który sprawia, że to, co się dzieje na nabożeństwie, służy zbudowaniu, zachęcie, pocieszeniu wszystkich zgromadzonych. Więc chodzi o to, żeby był pewien porządek tego, co się dzieje, ale też, żeby to, co się dzieje, było wykonywane we właściwy sposób, który służy zbudowaniu. Nie wszyscy naraz, nie wszyscy na hura, ale w pewnym porządku, w ograniczonym czasie, żeby to nabożeństwo nie ciągnęło się w nieskończoność. Piąta kwestia. Kobiety podczas nabożeństwa. Więc apostoł Paweł do tego, co związane z darami łaski, z darami duchowymi, dodaje jeszcze jedną kwestię, która w pewnym sensie jest zaskakująca. Już wcześniej Paweł mówił o kobietach. I Paweł zakazuje kobietom mówić podczas zgromadzeń. Paweł napisał, że kobietom nie przystoi mówić w zgromadzeniu. I trzeba powiedzieć, że to też jest związane z porządkiem podczas zgromadzeń, porządkiem podczas nabożeństw. Więc to też jest duchowa sprawa. Sprawa związana z Duchem Świętym, i to też powinno zostać uregulowane tak, aby nabożeństwo służyło wspólnemu zbudowaniu, wspólnemu dobru. Więc jak to rozumieć, co apostoł Paweł tutaj mówi? No przede wszystkim trzeba pamiętać, że apostoł Paweł nie mówi, że podczas nabożeństwa kobiety mają cały czas milczeć, że to ma być taka bierna obecność. Ponieważ w 11 rozdziale, który przerabialiśmy, czytaliśmy o tym, że kobiety mogą się modlić publicznie na nabożeństwie, mogą też prorokować, w związku z tym generalnie mogą być normalnymi uczestnikami nabożeństwa, mogą robić to samo, co robią mężczyźni na nabożeństwie, tak ogólnie mówiąc. Natomiast wydaje mi się, że to, o czym tutaj apostoł Paweł napisał, wpisuje się w coś innego. Być może, to jest moje takie założenie, że być może kobiety w zborze, które swoim zachowaniem, być może były takie kobiety w zborze, które swoim zachowaniem burzyły pokój i porządek nabożeństwa i być może robiły to pod pretekstem chęci uczenia się. Więc przerywały może, żeby jak zadać jakieś pytanie, co, czy w jakiś sposób, nie wiem, to ten pokój, ten porządek był burzony, więc miały w cudzysłowie szczytny cel uczyć się, tak, ale środki, jakie dobierały do jego realizacji, były niewłaściwe, ponieważ przeszkadzały, czy burzyły porządek nabożeństwa i w ten sposób ściągały na siebie uwagę pozostałych uczestników nabożeństwa. Tak naprawdę do końca nie wiemy, jaki był problem. Jakiś był, tak? Dlatego apostoł Paweł to napisał. Ale charakter tego, co napisał Paweł, wskazuje, że to, co napisał, ma na celu korektę niewłaściwych postaw, zachowań. A te niewłaściwe postawy wynikały ze złej teologii, której przykłady właśnie wcześniej już widzieliśmy, że zła teologia prowadziła do złej praktyki, do złej doksologii. Więc to nie jest tak, że kobiety mają być biernymi uczestnikami, gdzieś tam postawionymi w kącie, w rogu najlepiej, tak, i żeby po prostu w cichości się uczyły. Nie, to nie o to chodzi. Bo wcześniej apostoł Paweł pokazał, że kobiety uczestniczą w takim samym wymiarze jak mężczyźni w nabożeństwie. Końcowe polecenia apostoła Pawła. Już kończę ten. Apostoł Paweł kończy ten fragment i jego zakończenie jest takie, że ci, którzy mają dar języków lub dar prorokowania, więc to wszystko to, co zostało napisane przez Pawła, dla nich ma to być poleceniem Pana Jezusa Chrystusa. Więc tu nie ma miejsca na dowolność. Trzeba zastosować to tak, jak jest napisane. To jest nakaz Pana. I dalej Paweł zachęca Koryntian, aby pragnęli prorokować, ale w tym samym czasie, żeby nie przeszkadzali mówić językami. I znowu wraca do nadrzędnej zasady, aby wszystko, co się dzieje na nabożeństwie, działo się godnie i według porządku. A to jest możliwe, jeśli wszyscy uczestnicy nabożeństwa będą funkcjonować, działać, kierowani miłością. Więc rozważając ten fragment, bardzo łatwo jest dać się rozproszyć. Tak? Człowiek zaczyna się skupiać na tym, co nie jest aż tak istotne, co jest może nie poboczne, ale ma wtórne znaczenie. Zaczyna się skupiać na językach, prorokowaniu, zakazie mówienia dla kobiet podczas nabożeństwa, a kiedy skupiamy się na tym, co poboczne, wtedy tracimy z oczu to, co istotne dla autora. Dla apostoła Pawła, dlatego dobrze jest pamiętać, że miłość jest drogą dużo lepszą. I to jest punkt wyjścia do wszystkiego, absolutnie wszystkiego w chrześcijaństwie. A miłość to szukanie dobra innych, nie mojego własnego, ale szukanie dobra innych. Więc nadrzędną zasadą zgromadzeń zboru jest wspólne dobro, jest zbudowanie zboru, jest zachęta dla zboru, jest pociecha dla zboru, a może nawet korekta dla zboru. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Miłość przede wszystkim. Po drugie, jeżeli się skupiamy na tych pobocznych czy wtórnych kwestiach, to łatwo się na nich zafiksować, czy też zawiesić, używając takiego języka podwórkowego. Łatwo się zawiesić na tych darach duchowych, na darze języków i prorokowania, bo najczęściej na tym się ludzie fiksują. I prawdopodobnie, czy też bazując na kontekście listu do Koryntian, Koryntianie byli takimi entuzjastami, zapaleńcami darów duchowych, byli zapaleni do tych darów. Ale ich doświadczenie darów duchowych prawdopodobnie było takie, że sprowadzało się wyłącznie do tych dwóch, języków i prorokowania. Czyli oni dużo mówili o darach duchowych, ale ich doświadczenie było bardzo ubogie. W związku z tym nie mieli też właściwej postawy i rzeczy szybko wymknęły się im z ręki. I podczas nabożeń zaczęło dochodzić do różnych nadużyć. Dlatego apostoł Paweł, jako ten, który jest dużo bardziej doświadczony w tych sprawach, mógł do nich napisać w taki właśnie sposób. I dlatego apostoł Paweł zachęca ich, aby pragnęli prorokowania bardziej niż języków, ponieważ wtedy taki dar służy zbudowaniu zboru. I dlatego też apostoł Paweł pokazuje im, jak stosować te dary we właściwy sposób, jeśli chodzi o nabożeństwa zboru. Więc apostoł Paweł uczy nas, że celem nabożeństw jest zbudowanie zboru. Więc wszystko, co się na nabożeństwie dzieje oraz sposób, w jaki się to dzieje, ma temu celowi służyć. To z kolei oznacza, że pewne elementy nabożeństwa będą służyć temu celowi bardziej, a inne mniej. A jeszcze inne w określonych okolicznościach w ogóle nie będą służyć temu celowi. I tak na przykład prorokowanie służy temu celowi bardziej w porównaniu z językami. One mają inny charakter od prorokowania i w związku z tym ich funkcjonalność jest mniejsza. Ale jeśli jest tłumaczenie języków, to może to służyć zbudowaniu zboru. I wtedy takie języki funkcjonują na równi z prorokowaniem. Ale jeśli nie ma tłumaczenia języków, to używanie tego daru publicznie podczas nabożeństw nie przynosi nikomu korzyści, a wręcz jest szkodliwe. Zbudowanie zboru, też musimy pamiętać, nie zależy wyłącznie od języków czy od prorokowania. Są też inne dary łaski. Nie musimy się fiksować na tych dwóch. Nie musimy się zawieszać na tych dwóch. I podczas nabożeństw dzieją się też inne rzeczy. Więc jeśli na nabożeństwie nie ma języków czy też prorokowania, to jeszcze nie koniec świata, słuchajcie. To Bóg nie zapomniał o nas. Tak? Więc musimy pamiętać, że całe funkcjonowanie zboru, całe nabożeństwo ma się skupiać wokół Bożego Słowa. Dlatego nauczanie ma podczas nabożeństwa kluczowe znaczenie i ma kluczowe znaczenie dla zbudowania zboru. Bo jak ludzie mają siąść do rozsądzania proroctwa, jeśli wcześniej nie zostali pouczeni odnośnie charakteru Boga, odnośnie Ewangelii, odnośnie Jezusa Chrystusa, czy odnośnie innych kwestii związanych z Bogiem? Więc najpierw trzeba pouczyć, nauczyć, poinstruować, żeby członek zboru, żeby inny mógł rozeznawać, rozsądzać, co ktoś inny mówi, co ktoś inny prorokuje. Więc nauczanie jest zboże, jest podczas nabożeństwa, wydaje mi się, kluczowe. Natomiast jeśli jakiegoś elementu nie ma, to nie znaczy, że nie będziemy zbudowani. Będziemy zbudowani. Będziemy. Pamiętajmy, że to, co Paweł tu napisał, jest nakazem Pana Jezusa Chrystusa. Na nabożeństwach musi być porządek i wszystko musi odbywać się godnie. I to właśnie powinno być naszym pragnieniem. Pragnieniem nas wszystkich. Zbudowanie zboru przez to, że wszystko jest na właściwym miejscu, że wszystko działa tak, jak powinno, dla Bożej chwały. Amen. Więc na tym skończę. Ale to jeszcze nie koniec tej części związanej ze sprawami duchowymi, ponieważ apostoł Paweł mówi, że sprawy duchowe to też sprawy związane z Duchem Świętym, to też sprawy związane z teologią. Być może niewielu tak, wielu odrzuca takie myślenie, ale tak wydaje mi się, że tak właśnie apostoł Paweł myśli, ale o tym innym razem. Pomódlmy się.